Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Łukasz Majza, Bezpartyjnie, jest naszym gościem.
Witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy.
Pan Łukasz jak zwykle prosto z Warszawy. Taka tradycja jest, że jak już przyjeżdża do nas do studia, to ze stolicy, co tam w stolicy,
no, poza tym, jakoś, że śnieg pada dzisiaj. Jakoś ostatnio tak się faktycznie składa, panie redaktorze, że już trzeci raz do państwa przychodzę i trzeci raz na dobrą sprawę prosto z Warszawy, także przepraszam za aparycję, bo jestem dość mocno zmęczony, mocno niewyspany.
Ale rozumiem, że będąc tutaj w Warszawie zarezerwował pan sobie miejsce na nowym jachcie, który kupi sobie Polska Fundacja Narodowa, żeby popłynąć dookoła świata i będzie pan promował na przykład bezpartyjnych i
Absolutnie, panie redaktorze, nie było po prostu na to czasu, no bo zawsze jadę do Warszawy, staram się tak raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie być, ze względu na to, że tam jednak zapada bardzo wiele ważnych decyzji również dla naszego regionu, no i po prostu trzeba się o ten region boksować także w stolicy.
To ma pan czego żałować, francuski jacht.
Na jachty nie ma czasu, niestety.
Szkoda, że nie z Otwocka, co prawda, bo w Otwocku też są produkowane jachty w naszym kraju. Można było w Polskiej Fundacji Narodowej zamówić polski jacht.
No już Polska Fundacja Narodowa słynie z dość egzotycznych, mało interesujących pomysłów, no ale ja nie chcę.
A nie popłynąłby pan, gdyby pana zaproszono?
Nie. Myślę, że nie.
Leroy Marzec na jednym statku w jednej kajucie.
Nie, poseł Leroy Marzec, podobnie jak i ja, podchodzi bardzo poważnie do przestrzeni publicznej i my mamy tutaj całe mnóstwo roboty, także nie ma czasu na jachty, nie ma czasu na pływanie.
Między innymi
więc nawet gdyby było zaproszenie. Akurat wczoraj widziałem się z asystentami posła Leroya. Poseł obecnie przebywa poza granicami naszego kraju, no ale współpracujemy, ta współpraca bardzo intensywnie się rozwija, no i między innymi wczoraj pracowaliśmy nad nowym projektem.
A cóż to za projekt? Czy to jeszcze
chcemy?
Nie,
nie. Myślę, że możemy zdradzić. Jakiś czas temu już rozmawialiśmy bardzo intensywnie o postulacie deglomeracji i dekoncentracji, czyli tak zwanej Polsce wielu serc. Pamiętajmy o tym, że Polska nie kończy się na rogatkach Warszawy, no i te regiony, które określane są mianem regionów peryferyjnych, również chcą się rozwijać. I oczywiście my o tym doskonale, zdajemy sobie sprawę, o tym pamiętamy. No i chcemy jeszcze intensywniej uderzyć właśnie z projektem Polski Wielu Serc, tak aby przekonać do policentryzacji obecnie rządzących w Polsce, aby nie zapominali, że właśnie te regiony peryferyjne również istnieją,
no,
również
chcą się rozwijać. Odbywa się to wszystko w drugą stronę, bo raczej większość kompetencji samorządów przechodzi w tej chwili na rzecz państwa niejako. Samorządom odbierane są kolejne kompetencje. Co więcej, żeby było ciekawiej, narzuca się im więcej obowiązków, zwłaszcza jeśli chodzi o dyscyplinę finansową. Czyli co, to miałoby zadziałać w drugą stronę?
Dokładnie, panie redaktorze, w ten sposób. Obecnie mamy do czynienia, jak sam pan zauważył, z sytuacją, kiedy samorządom dodawane są kolejne zadania bez adekwatności środków. A poza tym, jakiś czas temu Prawo i Sprawiedliwość, to też mówiłem już na państwa antenie, nie wypuściło z klatki tego niebezpiecznego demona centralizmu i upartyjnienia i w moim przekonaniu były to pomysły, które cofały nas do epoki Gierka i takiej szalonej obsesji centralizacji każdej sfery państwa, a po to mamy samorządy, aby były emanacją głosu obywateli. Także decyzje dotyczące tych małych, lokalnych ojczyzn muszą zapadać właśnie tam.
Powiedział pan o
epoce
Gierka, ja od razu myślę o tym, co się wczoraj wydarzyło w Warszawie i o to proszę, podpisujemy umowy na rakiety Patriot, będą stacjonowały w Polsce odpowiednie sprzęty wojskowe, z których w razie czego będziemy mogli strzelać, a na dzisiaj będziemy mogli sobie straszyć, tam jakieś parę miliardów to kosztuje, więc niewiele stać nas przecież.
No jak sięgniemy do początków państwowości, do początku struktur społecznych, no to propaganda odgrywała zawsze bardzo istotną rolę. No kiedyś myślę, że przyjmowała taki bardziej kuriozalny wręcz format, karykaturalny format.
Teraz jest to profesjonalne.
Teraz wygląda to nieco bardziej profesjonalnie, panie redaktorze, ale wciąż do profesjonalizmu myślę, że daleko.
A pan, gdybym miał decydować o tym, wydałby pan pieniądze, ogromne pieniądze w skali kilku lat, na tego typu pociski?
Znaczy oczywiście obronność jest bardzo ważna, ale taka faktyczna obronność, a nie obronność fasadowa. Ja myślę, że w polskiej polityce, panie redaktorze, problem polega na tym, że my próbujemy uprawiać politykę zagraniczną, politykę międzynarodową na użytek polityki wewnętrznej. I tutaj każdy po prostu na swoim podwórku chce ugrać kilka punktów, chce odpowiednio pozycjonować się dla wyborców, a niestety nie myśli o tych faktycznych interesach międzynarodowych.
diametralną zmianę. Zmienił nam się minister w Ministerstwie Obrony Narodowej. Do tej pory to przynajmniej przez ostatnie 2 lata o każdym sprzęcie, który miał być kupowany, to mówiliśmy raczej na zasadzie, że kiedyś tam będziemy mieli, to znaczy już za miesiąc, już za 2 miesiące. Już nie ma sensu przypominać karakali i innych sprzętów latających, które miały być na usługach polskiej armii. Nie ma ministra Macierewicza, proszę bardzo, bach, umowa podpisana, umowa, o którą przecież starał się nie tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo te rozmowy z Amerykanami o rakietach typu Patriot trwały wiele lat, ale no teraz się to ziściło. Pan Błaszczak podpisuje. Pan prezydent gratuluje.
Tak, ta zmiana jest dość widoczna i z tego, co mówią zaprzyjaźnieni wojskowi, no to zrobiło się w tej wojskowości polskiej nieco przyjemniej. Tak to określają.
Chociaż powiem panu tak,
był trudny kontakt z ministrem Macierewiczem.
Dobrych parę lat temu jeden z moich kolegów, oficer Wojska Polskiego, w jednej z jednostek tu w województwie lubuskim, był odpowiedzialny za odpowiednie przyjęcie wtedy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który wizytował tę jednostkę. Mieli do dyspozycji jedną jakąś rakietę strasznie drogą, typu ziemia-powietrze, gdzie jeden pocisk kosztował w granicach 1 000 000 złotych. Oni ten jeden pocisk mieli, miał wystrzelić, padło na niego i mówił, że tak, ręce mu się jeszcze nigdy w życiu nie trzęsły, bo bał się, że nie trafi po prostu tym pociskiem, a w głowie miał to, ile on kosztuje. No mam nadzieję, że teraz nie będziemy tak testować patriotów, jak przyjedzie jakiś minister.
Ja też mam taką nadzieję, no bo tak jak mówię, propaganda propagandą, ale my musimy myśleć o naszych faktycznych interesach, no a po prostu 1 000 000 złotych wystrzeliwać w kosmos, które, przypomnę, są wyciągane z kieszeni podatników, z kieszeni nas wszystkich, tych, którzy nas słuchają, tych, którzy tu rozmawiają.
Nasze polskie.
Dokładnie tak, nasze polskie pieniądze z naszych polskich kieszeni, także absolutnie nie jestem za tym, aby strzelać po prostu tymi milionami w powietrze.
Zostawmy te miliony latające w powietrzu, ewentualnie, oby się nie musiały przydać, mówię o rakietach Patriot akurat. A jak bezpartyjni szykują się do wyborów? Bo ten czas tyka, coraz bliżej wybory samorządowe. Ja widzę, śledzę wasz profil gdzieś w internecie, widzę, że dużo się dzieje, tam jesteście wyjątkowo aktywni, widać, co robią poszczególne osoby skupione wśród bezpartyjnych, mówię przede wszystkim o burmistrzach, prezydentach miast, tych bezpartyjnych właśnie, którzy cieszą się wyjątkowo dużym poparciem. A jak przygotować się teraz do wyborów? Poza programem i tymi oczywistymi oczywistościami.
Bezpartyjni to jedyna ogólnopolska inicjatywa, dla której ważne są partie, a nie algorytmy. Przepraszam, dla której ważni są ludzie, oczywiście. Zaznaczam. Przepraszam za tą pomyłkę. Ważni są ludzie,
Tak.
Ważni są ludzie, a nie algorytmy, tak jak dla partii politycznych. I tych ludzi mamy na swoim pokładzie coraz więcej. To bardzo wartościowych ludzi, czyli tych dobrych, lokalnych, sprawdzonych gospodarzy, wójtów, burmistrzów, prezydentów, jak i również przyłączają się do nas samorządy gospodarcze, działacze organizacji pozarządowych, coraz więcej parlamentarzystów puka do naszych drzwi. Oczywiście nazwisk na razie nie chcę zdradzać. My też na pewno każdego na ten pokład nie przyjmiemy, dlatego że chcemy, żeby to była faktycznie nowa jakość, więc u nas każdy schronienia niestety nie znajdzie. To od razu zaznaczam, że bezpartyjni mają być właśnie połączeniem tych doświadczonych, dobrych gospodarzy, którzy funkcjonują w tej przestrzeni publicznej od jakiegoś czasu, ale również i energii młodego pokolenia, tej kreatywności.
Wystawić listy do wszystkich sejmików?
Tak, będziemy na pewno listą ogólnopolską, decyzja już tutaj zapadła i mamy struktury, które już w tym momencie, czyli na 28 marca 2018 roku, pozwalają nam uzyskać status listy ogólnopolskiej. Także bezpartyjni, powtórzę to, będzie ogólnopolskim ruchem samorządowym. Będziemy mieli status.
Nie musicie się martwić o frekwencję.
Nie musimy.
Większość młodych ugrupowań na scenie politycznej.
I to będzie pierwszy w historii taki ogólnopolski ruch zrzeszający właśnie samorządowców, zrzeszających przedsiębiorców i zrzeszający działaczy organizacji pozarządowych.
A myślę, że uda się tak skonstruować ten ruch przy tak dużej ilości indywidualności, nie da się ukryć, tak? Zasłużonych gospodarzy w wielu polskich miastach, żeby nie dochodziło do tarć i żebyście mogli mówić jednym głosem, żeby to nie był taki Kukiz 15, gdzie 3 posłów i każdy ma inny pomysł na życie i na świat?
Ja właśnie dlatego na początku wspomniałem o policentryzacji, dekoncentracji, deglomeracji, o tej Polsce wielu serc. po to, aby pokazać, że możemy stworzyć model, w którym decyzje dotyczące naszych małych ojczyzn zapadają w naszych małych ojczyznach. I my, jako bezpartyjni, jesteśmy zwolennikami tej Polski wielu serc, więc na pewno nie powtórzymy modelu, który funkcjonuje w partiach politycznych. Decyzje mają zapadać w regionach. Także u nas każdy region
czyli
ma ogromną...
decyzja dotycząca Lubuskiego zapada
dokładnie
w Lubuskiego.
Tak. Dokładnie tak. A teraz mamy taką sytuację, że pan Schetyna z panem Kosiniakiem Kamyszem, bo rządzi, przypomnę, koalicja Platformy i PSL-u, przywożą w teczkach gotowe rozwiązania. Przywożą w teczkach gotowych ludzi.
A co pan powiedzieć, że nie ma autonomii, jeśli chodzi o zarządzanie województwem?
Absolutnie żadnej autonomii, jeżeli... I to nie tylko w Lubuskim. I to nie tylko w Lubuskim. Tak funkcjonują partie polityczne. Jest jeden wódz i jak ten wódz powie w piątek wieczorem, że kochamy blondynki, to wszyscy kochają blondynki. Jak po weekendowej imprezie się mu odwiedzi, no to w poniedziałek wszyscy rozwodzą się z blondynkami i zaczynają kochać blondynki.
No dobrze, ale jeśli,
po prostu tak to
jeśli
funkcjonuje.
W województwie lubuskim znajduje się, no ostatnia sprawa, 10 milionów na działanie antysmogowe, to chce pan powiedzieć, że przyjechał tu wysłannik Kosiniaka-Kamysza i Schetyny i oni mówią, słuchajcie, musicie załatwić 10 milionów w Brukseli, żeby poprawić trochę powietrze?
Panie redaktorze, nikt nie przyjeżdża, bo to nasi jadą do Warszawy po prostu po instrukcję, także odbywa się to w drugą stronę. A jeżeli chodzi jeszcze o wcześniejszy wątek, no to ja uważam, że po tych ponad 25 latach trzeba w końcu zdjąć ze ściany portret Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego czy Leszka Millera. Proszę zauważyć, że przy tym partyjnym brydżyku od 89 roku są te same osoby. A rozgrywa akurat ta, której w danej chwili podejdzie społeczno-polityczna karta. No to jeżeli my się chcemy rozwijać, jeżeli chcemy coś zmienić, no to musimy po prostu postawić na nowe szyldy, na nowe twarze. Bo nawet Albert Einstein, i tutaj myślę, że warto przytoczyć te słowa, powiedział jakiś czas temu, głupotą jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. Więc jeżeli my uważamy, że ten rozwój nie postępuje tak, jak mógłby postępować, a myślę, że z tym się zgodzi znakomita większość Polaków, no to trzeba po prostu
postawić. Nie mam wrażenia, że takie hasło dotyczące nowych twarzy pada w polskim parlamencie, czy wśród ugrupowań politycznych, na scenie politycznej, właściwie przy okazji każdych wyborów. Wszyscy, którzy startują w tych wyborach, mówią, mamy świeżą krew, super specjalistów, to są doskonali ludzie, sprawdzeni w biznesie, lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy, to jest siła polityczna, a potem i tak jedynkami zostają ci, którzy byli
no
do
tej pory. Właśnie, no tylko co z tego? Bo tylko gadają, na gadaniu się kończy. Tutaj my przedstawiliśmy faktycznie te nowe twarze, przedstawiliśmy faktycznie nowe rozwiązania i nowe pomysły na Polskę i na nasze konkretne województwa, w tym na województwo lubuskie. Także tym się również różnimy od partii, że tam jest tylko i wyłącznie gadanie, tylko i wyłącznie polityczna paplanina, a tutaj są realne działania, realne rozwiązania, które przecież są wdrażane w konkretnych samorządach. I efekty wdrażania można zobaczyć. Samorządy, proszę zobaczyć, są największymi inwestorami w Polsce.
No właśnie, ale pan głosuje w samorządzie wojewódzkim. Ma pan taką możliwość reprezentować Lubuszan w sejmiku województwa lubuskiego. No i bierzmy pierwsze z brzegu ostatnie rzeczy, które się wydarzyły, na przykład podczas specjalnej sesji sejmiku. Dodatkowe pieniądze na budowę Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze na terenie Szpitala Uniwersyteckiego. Dobry pomysł, żeby dołożyć te 20 milionów? Czy niedobry pomysł?
I no, o tym też
pan tam
już,
głosuje
tak,
i decyduje.
O tym też już rozmawialiśmy na państwa antenie. Sam pomysł uważam, że jest dobry, bo no, potrzebujemy rozwijać również służbę zdrowia, szczególnie w tak newralgicznej dziedzinie, ale uważam, że zdecydowanie lepszym pomysłem był ten, który przedstawiał ówczesny minister Jerzy Materna i prezydent Janusz Kubicki. Niestety, no tutaj zostawiliśmy postawieni w takiej sytuacji, jak klient baru, który wchodzi do baru i barman go pyta, kawa czy herbata. No mówi, no ja bym chciał się napić ginu, no ale niestety nie mamy ginu, więc kawa czy herbata.
No,
i,
no ale z drugiej strony sytuacja jest taka. Poszły dość zaawansowane rozmowy i projekty na to, żeby uzyskać dofinansowanie na tego rodzaju obiekt. Pojawia się pomysł budowy nowego szpitala. Nie wiadomo, czy się ziści i jaka jest szansa na to, żeby rzeczywiście w bliższej perspektywie ten szpital powstał. Tych pieniędzy pieniędzy dedykowanych na ten obiekt na terenie tego szpitala, bo są to pieniądze na rozbudowę dotychczasowej infrastruktury, nie da się przerzucić gdzie indziej. To może jednak myśleć tak, mamy teraz kasę z Unii, którą być może Kurek nam zakręcą już za moment i nie będziemy mieli na tego rodzaju inwestycje.
Jest na to szansa.
Budujemy, a potem się będziemy zastanawiać, tak?
Ja, panie redaktorze, wychodzę z założenia po oczywiście bardzo wielu rozmowach kuluarowych, że my byliśmy naprawdę blisko możliwości realizacji tego projektu, o którym mówił tutaj prezydent Janusz Kubicki. No i uważam, że po prostu mogliśmy, mówię tutaj konkretnie o władzach województwa, bo ja jestem radnym opozycyjnym, władze województwa mogły bardziej konsekwentnie i z większą determinacją w tym kierunku wyznaczonym właśnie przez prezydenta Kubickiego i posła Maternę iść.
A może trochę problemem jest rok wyborczy?
Na pewno problemem jest rok wyborczy i to jest problem polskiej polityki. Szerzej. Ze względu na to, że każdy chce być ojcem sukcesu. Nam już dawno, jako politykom, oczywiście tutaj zaznaczę, że też są wyjątki, zniknęło z oczu dobro wspólne. Politycy zamiast kierować się horyzontem dekad, kierują się perspektywą najbliższych wyborów. Wszystkie decyzje, które podejmują, wszystkie inwestycje, które są realizowane, i zaznaczam, tutaj są wyjątki, bo ja mogę wskazać bardzo wielu takich, którzy myślą prospołecznie, myślą proobywatelsko, ale niestety znakomita większość, szczególnie tych polityków partyjnych, myśli tylko i wyłącznie o kolejnych wyborach.
I każdą decyzję, budujemy coś po to, żeby się pokazać.
Każdą decyzję analizuje tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, jak odbiorą ją wyborcy w krótkiej wyborczej perspektywie. No niestety, tą perspektywą czteroletnią nie da się realizować tych najważniejszych cywilizacyjnych wręcz inwestycji.
Ale myśli pan, że przeciętny człowiek się zastanawia, powstaje mu, nie wiem, nowe boisko do gry w jego mieście, czy nowa hala sportowa, czy nowa inwestycja drogowa, ma wyłożone nowe dywaniki i tak dalej, i tak dalej. Tu można mnożyć tego rodzaju przykłady. Czy on się zastanawia nad tym, czy polityk ich zbudował to tylko i wyłącznie po to, żeby dostać jego głosy? A może on mówi, a ja w nosie mam tego polityka, najczęściej przy urnie to pokazują Polacy, bo raczej nie chodzą chętnie na wybory, ale chcę jeździć po porządnej drodze. Mam ochotę pójść z dzieciakiem na fajne boisko, a nie na klepisko, tak?
Oczywiście trzeba realizować te inwestycje jak najbardziej, tylko niestety politycy, powtórzę to, szczególnie partyjni politycy nie myślą o tym, co jest autentycznie potrzebne dla lokalnych społeczności, dla mieszkańców, tylko po prostu kierują się zyskiem politycznym. A tak jak mówię, to nie jest waluta, którą powinniśmy się posługiwać. Walutą jest interes mieszkańców. No i tak jak patrzę na te wybory, tak jak patrzę na tą frekwencję, o której wspomniał pan redaktor, no to młodzi ludzie niestety to rozumieją, szczególnie młodzi ludzie to rozumieją, dlatego ten odsetek głosujących wśród młodych jest bardzo niski. I ich obawiam się, że będzie coraz niższy, dlatego że młodzi ludzie zobaczyli, że po prostu nie mają wpływu na otaczającą ich rzeczywistość.
A widział pan ostatnie
Ostatnie zdanie, panie rektorze. I to uważam jest jedno z największych wyzwań polskiej polityki jako całości.
Tylko że w polityce bardzo łatwo się poślizgnąć na czymś, niczym na skórce od banana. To widać w ostatnim sondażu robionym przez Kantar, który nagle pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość, o którym mówiło się, że to jakiś w tej chwili jest absolutny lider wszystkiego i wszystkich w Polsce, mający 50% poparcia, nagle ma 30% z kawałkiem. No i tu się można zacząć zastanawiać, co się stało. No nagrody były przyznawane ostatnio i myślę, że to Polaków uderzyło bardzo mocno, bo to jest jakby, ten sondaż jest konsekwencją tego wszystkiego. Trzeba patrzeć na te sondaże, czy nie trzeba patrzeć? Wy jesteście rzadko notowani. No to jest jakby
my jesteśmy rzadko notowani, dlatego że partie boją się, abyśmy w tych sondażach się pojawili. Natomiast jak już się pojawiamy, no to na Zachodzie mamy status trzeciej siły politycznej i myślę, że ten status utrzymamy. Uważam, że wręcz mamy szansę na to, aby się rozwijać jeszcze i walczyć o wyższe miejsca. Natomiast cały czas powtarzam i podkreślam, że z pokorą podchodzimy do tego, co robimy. Po prostu wykonujemy swoją ciężką pracę i bardzo oczywiście cieszy to, że wyborcy nas doceniają. Natomiast jeśli chodzi o te sondaże parlamentarne, no bo o takim właśnie pan redaktor teraz mówi, no to jest odzwierciedlenie pewnego trendu. Na pewno nagrody uderzyły Polaków bardzo mocno, na pewno nagrody Polakom się nie spodobały, dlatego
jak
Prawo i Sprawiedliwość...
Jak ktoś słyszy, że ktoś dostał nagrody 70 tysięcy, tak, i nie jest to jedna
oczywiście.
Osoba,
jak najbardziej.
Nie ma co dziwić.
Jak najbardziej. No tutaj niestety w polityce partyjnej da się zauważyć taki trend, który młodzieżowo moglibyśmy nazwać za hajs podatnika baluj. I politycy...
Ale rządzący mówią, że ciężko pracują, no, że im się należy.
Oczywiście.
No jak ktoś ciężko pracuje, to należy mu się nagroda. No pan pracuje w prywatnym sektorze, jeśli pan dobrze wykonuje.
Ale właśnie o to chodzi. No ta przestrzeń publiczna charakteryzuje się trochę innymi zasadami. Wchodząc do tej przestrzeni publicznej, musimy się z tym liczyć. Dlatego ja pracuję, zarobkuję poza polityką, jestem z tego dumny i chcę, aby tak było cały czas, bo to też pozwala mi funkcjonować w jakimś realu. Po prostu. Nie jestem jak niektórzy, jak większość, podklejany od rzeczywistości. Dlatego bardzo mi na tym zależy, aby być przedsiębiorcą, bardzo mi na tym zależy, aby rozumieć przedsiębiorców, aby rozumieć pracodawców, aby rozumieć pracowników. Więc ja bym sobie nigdy na takie zachowanie nie pozwolił.
Zejdźmy jeszcze do bezpartyjnych. Kiedy będzie widać bezpartyjnych w regionach, w tym takim już marszu przedwyborczym?
Mamy
to wszystko rozplanowane.
Oczywiście, już jest stworzona bardzo dobra strategia, która pozwoli nam lecieć naprawdę wysoko, a nie tak jak wiatr nam każe, cytując klasyka. I jeżeli chodzi o kwestie ogólnopolskie, no to planujemy ogólnopolską konwencję, która będzie niezwykle dynamiczna, chyba jeszcze bardziej niż ta w Tarnowie, mimo że tamta w Tarnowie została okrzyknięta już wielkim sukcesem. I na tej konwencji przedstawimy kilka ciekawych nazwisk i przedstawimy plan, który mamy na Polskę jako na kraj, a później będziemy przedstawiać plany, strategie dotyczące konkretnych województw, konkretnych regionów, powiatów i tak dalej.
Będziecie myśleli również o tym, żeby powalczyć o Warszawę? Czyli o prezydenturę w Warszawie?
Na pewno będziemy walczyć o Warszawę. Jest na te Warszawy również bardzo ciekawy pomysł, którego oczywiście teraz jeszcze nie zdradzę. W każdym razie wszystko mamy zaplanowane, realizujemy konsekwentnie ten plan. Rozwijamy się, bo przedstawiamy struktury w coraz to nowych regionach. Także tak jak powiedziałem na początku, będziemy listą ogólnopolską. No i ja z optymizmem patrzę w przyszłość. I myślę, że dzięki bezpartyjnym całe masy wyborców również będą mogły patrzeć z tym optymizmem, nieskrywanym optymizmem w przyszłość, no i ten stolik, przy którym partie polityczne rozgrywają tego swojego brydżyka, ci sami gracze od 89 roku w końcu zostanie wywrócony.
A jak będzie, czy zaufają wam wyborcy, okaże się na początek w listopadzie.
Będziemy na pewno ciężko i sumiennie na to pracować, panie redaktorze, tak jak do tej pory.
Łukasz Mejza, bezpartyjni. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie, miłego i słonecznego dnia państwu życzę. Miejmy nadzieję, że jest na to szansa.